Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W ostatnim dniu listopada wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Jan Paweł II został honorowym obywatelem Radomia. Przyjął także odznaczenie przyznane mu przez frakcję Europejskiej Partii Ludowej oraz spotkał się z legionistami Chrystusa. Przed nami aktualności watykańskie. Następnie nadamy reportaż Magdy Dobrzyniak na temat renowacji kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu oraz eurofelieton księdza Bogusława Trzeciaka. Rozpocznijmy od adwentowej refleksji. Przed mikrofonem ksiądz Jerzy Szymik.
Botticelli, Dziewica i dziecko. Obraz z Avignon w Muzeum Małego Pałacu. Wiersz. Na sekundę przed podaniem piersi. Dziewica ma twarz kobiety naznaczonej połogiem, świadomej mocy i pozaziemskiego wdzięku. Twarz kobiety, na widok której się wstaje i przerywa jakiekolwiek zajęcie, dla której zostawia się wszystko i zmienia życie. Twarz, w świetle której los Józefa staje się zrozumiały. Twarz renesansowej dziewczyny ze słonecznej Florencji, zaś dłonie starej kobiety z wilgotnej północy. Jedną dotyka dziecka, drugą piersi. Pomyślałem, zapamiętać tę twarz na tle jasnego błękitu. Tę obolałość ciała po porodzie. Cynobrową suknię. Ciemno-niebieski płaszcz. Być jak Chrystus skupionym na Matce. Od jej bliskości zależy przecież życie. Wysokie czoło Madonny, jej toskańska uroda, jej smutne oczy przeczuwające wszystko. Czyste, bolesne piękno.
Przechodzimy do watykańskich aktualności dnia.
Jan Paweł II został honorowym obywatelem Radomia. Uroczystość wręczenia dokumentu w tej sprawie odbyła się dziś wieczorem w Pałacu Apostolskim. Na specjalnej audiencji papież przyjął władze miasta, przedstawicieli samorządowców oraz konwentu wójtów i burmistrzów ziemi radomskiej. Delegacji przewodniczył miejscowy ordynariusz biskup Zygmunt Zimowski.
Przekazaliśmy Ojcu Świętemu dokument honorowego obywatela miasta Radomia. Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za przyjęcie. Jest to wyróżnienie właściwie więcej dla miasta niż dla samego Ojca Świętego, który ma wiele już obywatelstw honorowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ojciec Święty był w naszym mieście kilkanaście lat temu. Wtedy poświęcił nasze wyższe seminarium duchowne, modlił się przy pomniku, który upamiętnia zryw robotników z czerwca 1976 roku, jak również Jan Paweł II utworzył diecezję radomską. Chcę tutaj dodać, że radni Radomia zaraz po odwiedzinach miasta w herbie Radomia umieścili herb Jana Pawła II. Może heraldyka nie zgadzałaby się z tym, ale serce dyktuje inaczej. Dlatego przybyliśmy do Watykanu licznie, grupa około 90 osób z panem prezydentem na czele i przewodniczącym Rady Miasta. Są też wójtowie i burmistrzowie innych miast dawnego województwa radomskiego. Jest też koło misyjne, które bardzo prężnie działa. Mamy 17 misjonarzy z naszej diecezji i dołączyła się również jeszcze inna organizacja, Fundusz imienia biskupa Jana Chrapka. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w to nasze spotkanie z Ojcem Świętym wpisują się dwa ważne wydarzenia. 500-lecie w przyszłym roku Sejmu Koronnego, zebranego w kwietniu i maju 1505 roku w Radomiu, zwanego w skrócie Nihil Novi, ale o tym może powie więcej pan przewodniczący.
Tadeusz Derlatka, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu. W przyszłym roku będziemy mieli 500-lecie wielkiej konstytucji Nihilnowi, tej, która wprowadziła demokrację szlachecką, 475. rocznicę urodziny Jana Kochanowskiego. Podejmujemy społecznie inicjatywę budowy pomnika. Wyraziliśmy również wdzięczność za poświęcenie kamienia węgielnego pod ten pomnik. Znane są związki poetyckie Ojca Świętego z twórczością mistrza polskiej poezji Jana Kochanowskiego. Myślę, że będę wyrazicielem mieszkańców całego miasta, że jeszcze raz chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Ojcu Świętemu za przyjęcie tego tytułu.
Chciałbym tu jeszcze dodać jedną rzecz, że to nasze spotkanie wpisuje się również w 150 lat dogmatu o niepokalanym poczęciu. Dlaczego mówię? W Radomiu mamy figurę niepokalanej przed kościołem ojców Bernardynów. Jest to druga w świecie wzniesiona po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu. Chciałbym, aby po tym naszym spotkaniu z Ojcem Świętym było takie żywe wspomnienie, jak gdyby żywy pomnik. Pragniemy każdego roku, tak jak Ojciec Święty udaje się na Plac Hiszpański, aby tam złożyć kwiaty przed figurą niepokalanej. Chcemy od tego roku zacząć w Radomiu przed niepokalaną, aby wszyscy przedstawiciele miasta, duchowieństwa, biskupi udawali się na ten plac nasz przed Kościołem Bernardynów i będzie się to ściśle wiązać z tym naszym spotkaniem z Janem Pawłem II właśnie dzisiaj, które odbyło się tak uroczyście.
Wśród honorowych obywateli naszego miasta jest pierwszy biskup, ordynariusz naszej diecezji, ksiądz Edward Materski. Osoba wielce zasłużona dla ziemi radomskiej, dla diecezji, chociażby budową seminarium, ale wieloma innymi inicjatywami także. Ostatnio nadaliśmy honorowe obywatelstwo dla nestora polskiego lotnictwa, profesora Tadeusza Sołtyka, który był jednym z głównych konstruktorów polskich samolotów. Wyróżnieni byli także słynni sportowcy, złoty medalista Kazimierz Paździor, również filozof radomianin Leszek Kołakowski należy do grona honorowych obywateli.
O uroczystości wręczenia Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Radomia mówili biskup Zygmunt Zimowski i Tadeusz Derlatka.
4000 pielgrzymów przybyło do auli Pawła VI, towarzysząc obchodzącemu 60-lecie święceń kapłańskich ojcu Marsjalowi i Masielowi de Goliado. Byli to legioniści Chrystusa i członkowie związanego z tym zgromadzeniem ruchu Regnum Christi. Meksykański kapłan założył zgromadzenie w roku 1941 i do dziś pozostaje jego przełożonym generalnym. Na audiencji Jan Paweł II mówił o zadaniach pełnionych przez legionistów Chrystusa w służbie Ewangelii. Wskazał na potrzebę głoszenia z odwagą prawdy o Bogu, człowieku i świecie. Trzeba się przy tym troszczyć o stałą łączność duchową z Chrystusem. Uzdalnia on do odpowiadania na najbardziej autentyczne, najgłębsze oczekiwania ludzi naszych czasów. Papież nawiązał też do roku poświęconego Eucharystii, która jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego.
Pozostawajcie zjednoczeni wokół Eucharystii, bądźcie wierni waszemu charyzmatowi, prowadźcie dalej misję ewangelizacyjną, karmiąc się Chrystusem i stając się Jego nieustraszonymi świadkami.
W czasie trwających już mi obchodów 60-lecia kapłaństwa założyciela Legionistów Chrystusa, Ojciec Święty powierzył temu zgromadzeniu kierowanie papieskim instytutem Centrum Notre Dame w Jerozolimie. Ten należący do stolicy apostolskiej ośrodek znajduje się niedaleko Bazyliki Grobu Pańskiego, zaraz za murem Starego Miasta. Jan Paweł II erygował go kanonicznie na samym początku swego pontyfikatu. Jerozolimski Instytut Notre Dame służy zarówno pielgrzymom, jak i miejscowej ludności. Posiada 280 miejsc noclegowych, mieści szkołę informatyki i hotelarstwa oraz bibliotekę misji papieskiej dla Palestyny. Jest też miejscem spotkań ekumenicznych.
Na prywatnej audiencji papież przyjął przewodniczącego frakcji Europejskiej Partii Ludowej oraz europejskich demokratów Hansa Gerta Pötteringa. Niemiecki polityk wręczył Ojcu Świętemu medal Roberta Schumana, przyznawany przez chrześcijańskich demokratów w Parlamencie Europejskim. Przy tej okazji profesor Pöttering podziękował papieżowi za jego wkład w zjednoczenie Starego Kontynentu i za wsparcie, jakiego udzielał polskiemu ruchowi Solidarności. Podczas spotkania poruszono także problematykę związaną z traktatem konstytucyjnym Unii Europejskiej.
2 lata wytężonej pracy, 2,5 miliona złotych, najnowocześniejsze metody konserwatorskie. Dzięki temu kaplica Zygmuntowska w Królewskiej Katedrze na Wawelu odzyskuje swój blask. To jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych na świecie. Specjaliści oceniają, że jej konserwacja to w ostatnich latach po Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie najbardziej znaczące przedsięwzięcie w Europie.
To już jest taki moment za 5.12, kończymy. 8 grudnia już ma być uroczysta msza. Już montujemy ołtarz renesansowy, montujemy kratę ozdobną, tą brązową, oryginalną. I gdzieś do 2 tygodni powinien być już absolutny koniec.
Taką gwarancję daje koordynujący pracami w kaplicy profesor Ireneusz Płuska. Cierpliwy i mozolny wysiłek konserwatorów przynosi już owoce i kaplica, znana w Europie jako perła architektury renesansowej, wreszcie odzyskuje dawny blask. Ta praca była dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji, mówi Agata Mamoń, jedna z konserwatorek.
Najbardziej satysfakcjonujące to myślę, że była sama możliwość obcowania z tymi rzeźbami, które są naprawdę niezwykłej klasy i to jest niepowtarzalne, mieć możliwość brać udział w konserwacji tak wyjątkowego pod każdym względem obiektu.
Ciężar odpowiedzialności nie przeszkadza?
Ciężar odpowiedzialności zawsze na pewno jest, natomiast taki obiekt zawsze jest jakimś wyzwaniem konserwatorskim i szalenie dużo satysfakcji w taka praca daje wykonującym.
Proboszcz Królewskiej Katedry na Wawelu, ksiądz infuat Janusz Bielański, nie ukrywa zadowolenia i radości.
Było oczywiste, że ci ludzie zrobią wszystko, aby kaplica Zygmuntowska otrzymała blask, który się jej należy. Prześlicznie odnowiona kaplica, prześlicznie. Jeżeli będzie już wszystko zamontowane, ołtarz, tron, orzeł nad stallą, gdzie król zasiadywał, to rzeczywiście zapraszam Państwa, żeby przyjść tu, pomodlić się, podziękować Bogu za katedrę, a wśród katedry za tą kaplicę Zygmuntowską. Jestem bardzo wdzięczny wykonawcom, profesorom, którzy czuwali nad tym od strony naukowej, ale i tym wykonawcom szarym, którzy codziennie kilka godzin wzgięci pracowali z wielkim sercem, złotymi zgłoskami, ciężką pracą, potem spływającym z czoła zapisali się w historię Królewskiej Katedry na Wawelu, a dokładnie kaplicy Zygmuntowskiej.
To rzeczywiście historyczna chwila. Prace w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu porównywalne są z wysiłkiem konserwatorów pracujących w kaplicy Sykstyńskiej.
To jest z kolei już 4. konserwacja. Poprzednie konserwacje, to nie nazywały się konserwacje, bo nie było takiego pojęcia wtedy. To były renowacje, polegały jedynie na uzupełnieniu ubytków, czyli jakby na uczytelnieniu całej ornamentyki. Nasza konserwacja jest pierwszą konserwacją, która polegała na zabezpieczeniu kamienia, czyli na przywróceniu wartości technicznych kamienia, utwardzeniu kamienia i rekonstrukcji, ale rekonstrukcji prawidłowej, podporządkowanej stylowi Berecciego. Przede wszystkim zostały usunięte wszystkie nawarstwia, dlatego, że kamień musi oddychać. Kamień nie znosi żadnych nawarstw. Kamienia nie można malować, tym bardziej warstwami nieprzypuszczalnymi, jakimi były tutaj prawie na całości trzy warstwy farby olejnej. Te farby należało usunąć i usunęliśmy je laserem, a więc bardzo nowoczesną, współczesną metodą konserwatorską, która tak na dobre dopiero wchodzi do konserwacji. Następnie należało usunąć wszystkie wadliwe rekonstrukcje, wykonane w gipsie, wykonane w cemencie. Cement również jest materiałem, który nie przystaje do kamienia i następnie wszystkie ubytki zrekonstruować. A więc musiały być wykonane odpowiednie studia z zakresu historii sztuki. Natomiast zaskoczył nam stopień destrukcji kaplicy. Proszę sobie wyobrazić, że prawie 40% jest rekonstrukcji. Po usunięciu tych wszystkich cementów, usunięciu niewłaściwych kitów, gipsów, elementów sztukatorskich okazało się, że prawie 40% jest do zrekonstruowania. Stąd ta konserwacja przedłużyła się o kilka miesięcy, ale w tym przypadku nie można się kierować czasem. To należało wykonać na najwyższym poziomie.
Odpowiedzialność wielka, bo to miejsce.
Jest tak jak serce w człowieku. Oczywiście najważniejszym miejscem w katedrze to jest, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Ale niewątpliwie kaplica Zygmuntowska przez piękno, przez trud, jaki musieli włożyć artyści i budowniczy, jest na pierwszym miejscu, jak nie tylko z punktu widzenia historii sztuki, ale i też to sakrum. Przecież to jest kaplica Wniebowzięcia Matki Bożej, to jest kaplica Maryjna, to jest kaplica mówiąca o wspaniałych czasach naszych królów, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego. Więc jest ona chlubą naszą i by była dla wszystkich Polaków rozweseleniem, radością serca, zaufaniem we własne siły, i chęcią, by każdy z nas swoje zadanie wykonywał jak najlepiej, tak jak ci fachowcy wykonali kaplicę zygmuntowską.
Ponad 2 lata żmudnej pracy zaowocowały pewnością, że najbliższa konserwacja będzie potrzebna dopiero za 1,5 wieku.
To jest okres, na który z czystym sumieniem mogę gwarantować.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Zatwierdzenie Komisji Europejskiej. Nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem José Manuela Durão Barroso otrzymała już aprobatę Parlamentu Europejskiego. Zatwierdziła ją także Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Była to ostatnia formalność umożliwiająca nowemu organowi wykonawczemu Unii Europejskiej przystąpić do pracy. Zakończył się trwający ponad 2 tygodnie kryzys wywołany fiaskiem wyłonienia nowej komisji podczas poprzedniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Skomplikowane losy składu nowej komisji stały się jednak okazją do dyskusji na temat relacji instytucjonalnych w Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia pokazały, że instytucje europejskie mogą wyjść z kryzysu. Przed głosowaniem Europarlament przyjął ważną rezolucję, mającą na celu rozszerzenie jego uprawnień wobec komisji. Europosłowie chcą mieć większy niż obecnie wpływ na skład komisji, bo część z nich jest przekonana, że kryzys, jaki ostatnio przeżyła Unia Europejska w związku z fiaskiem prób wyłonienia komisji, pokazuje, iż procedura aprobaty komisji nie jest dobra. Żeby uratować miasto, musimy je spalić, powiedział lider europejskich liberałów Graham Watson. Odniósł się w ten sposób do faktu, że obecnie zgodnie z prawem Parlament nie może odrzucić jednego komisarza. Głosuje albo za, albo przeciw całej komisji. Jednak sama rezolucja Parlamentu zmieniająca ten stan rzeczy nie ma mocy prawnej. Przewodniczący komisji José Barroso uznał, że jest ona podstawową do osiągnięcia porozumienia i zapowiedział, że będzie traktował poważnie głosy krytyczne Parlamentu Europejskiego pod adresem członków jego ekipy. Pomimo niedawnego kryzysu, Parlament wychodzi z niego wzmocniony i upodmiotowiony. Nagle się okazało, że Parlament Europejski może zatrząść wolą 25 państw. Jesteśmy świadkami kolejnego etapu ewolucji roli Parlamentu Europejskiego, który odgrywa coraz większą rolę i będzie coraz bardziej znaczącym organem Unii. To niektóre z wypowiedzi polityków i samych europarlamentarzystów. Ale też silna i sprawna Komisja Europejska leży w interesie krajów członkowskich, zwłaszcza słabszych, w tym również Polski, bo uwikłana w konflikt z Parlamentem Europejskim miałaby ogromne trudności z przepchnięciem spraw budżetowych i osiąganiu konkretnych rozwiązań. Jeżeli więc do tej pory mówiło się, że Bruksela nie umie podejmować dobrych decyzji przez swoją jednostronność, to teraz widać, że jest możliwe wzbogacenie procesu decyzyjnego przez współpracę Parlamentu Europejskiego z Komisją. Ta sytuacja może tylko wzmocnić demokrację, skutecznie przemawiającą głosami wielu reprezentantów jednej Europy.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz wtorkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.